Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na nasze dzisiejsze wieczorne już spotkanie. Jak zawsze to dzieje się, to spotkanie rozpocznijmy wspólną modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Ślko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wrać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Przed nami już za chwileczkę informacje dnia. Po nich o 18.15 rozmowy niedokończone. O sytuacji w służbie zdrowia rozmawiać będziemy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, z przedstawicielami parlamentu, strony związkowej, jak i strony społecznej, czyli z panem posłem Czesławem Hocem, z panią Marią Ochman i z panem Adamem Sandauerem. To po 18.15. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam.
Szczęść Boże, Tomasz Burza, zapraszam na informację dnia. Ustawa medialna autorstwa Platformy Obywatelskiej trafiła do kosza. Podczas nocnego głosowania rządzącym partiom zabrakło 24 głosów, aby odrzucić prezydenckie weto do nowelizacji ustawy medialnej.
i nacisnąć przycisk.
Przeciwko głosowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowała jednak postawa posłów Lewicy, którzy wstrzymali się od głosu. Rozmowy między PO a Lewicą w sprawie weta trwały w Sejmie niemal do ostatniej chwili. Dwukrotnie w piątek zbierał się w tej sprawie klub Lewicy. Przygotowana przez PO nowelizacja prowadziła do podporządkowania rządowi mediów publicznych. Zmieniała m.in. zasady wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, rad nadzorczych oraz zarządów mediów publicznych. To, co nie udało się PO i PSL-owi w zakresie mediów, udało się odnośnie weta wobec minister zdrowia Ewy Kopacz. I tym razem większość polityków lewicy wstrzymała się od głosu, umożliwiając minister Kopacz pozostanie na stanowisku. Głównym powodem wniosku o odwołanie minister była, jak mówili posłowie PiS-u, nieudolność w reformowaniu służby zdrowia, także sposób procedowania nad ustawami reformującymi ochronę zdrowia, które jako projekty poselskie nie podlegały konsultacjom społecznym. Policja świętuje dziś 89. rocznicę swojego powstania. W uroczystościach wziął udział premier Donald Tusk, komendant główny policji Andrzej Matejuk oraz kierownictwo MSWiA, a także Władysław Stasiak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Bardzo uroczyście, w obecności rodzin i marszowym krokiem w akompaniamencie orkiestry, policjanci świętowali dziś swój dzień. Głównym punktem obchodów było wręczenie Krzyży Zasługi za dzielność oraz przyjęcie przez 161 absolwentów Szkoły Policyjnej w Szczytnie wyższych stopni policyjnych.
Jesteśmy z Was dumni, Polska jest z Was dumna, bo Wasz wysiłek, Wasza praca, Wasza odwaga zaczynają przynosić efekty. Dzisiaj Polacy czują się bezpieczniejsi. Właśnie dlatego, że polska policja staje się policją profesjonalną.
To jednak nie do końca prawda. Premier zapomniał, że w ostatnim czasie polska policja przeżywa prawdziwy kadrowy kryzys, głównie związany z niskimi płacami. Bardzo uroczyście, w obecności rodzin i marszowym krokiem w akompaniamencie orkiestry, policjanci świętowali dziś swój dzień. Głównym punktem obchodów było wręczenie Krzyży Zasługi za dzielność oraz przyjęcie przez 161 absolwentów Szkoły Policyjnej w Szczytnie wyższych stopni policyjnych.
Jesteśmy z Was dumni, Polska jest z Was dumna, bo Wasz wysiłek, Wasza praca, Wasza odwaga zaczynają przynosić efekty. Dzisiaj Polacy czują się bezpieczny
kadrowy kryzys, głównie związany z niskimi płacami i odejściami ze służby doświadczonych funkcjonariuszy. Tego stanu nie zmienią na pewno zwykłe finansowe obietnice. Policjanci bardzo długo czekają na poprawę warunków swojej pracy.
Grecy znów zmagają się z pożarami. Skala zniszczeń i ofiar nie jest na razie znana, gdyż płomień nie udało się jeszcze opanować.
Czwarty dzień Grecy walczą z rozległymi pożarami na Rodos. Ogień podsycany jest przez silny wiatr, który nie ustaje od kilku dni. Ewakuowano już ponad 2000 turystów z hoteli. Głównym zagrożeniem były nie same płomienie, ale dym, jaki rozprzestrzenia się na duże odległości dzięki silnym podmuchom wiatru. Greckie służby porządkowe i straż cały czas walczą z żywiołem. W sumie około 160 strażaków i 100 żołnierzy. Na ratunek płonącej Grecji przybywają też samoloty gaśnicze. Swoje maszyny wysyłały już Francja, Włochy i Cypr. Także w ubiegłym roku Grecję dotknęła klęska pożarów. Wówczas to w płomieniach zginęło 77 osób, a zniszczeniu uległo 270 tysięcy hektarów użytków rolnych i lasów. Na razie brak szacunków do tegorocznych rozmiarów ognistego kataklizmu.
Dwa miliardy unijnych pieniędzy ma stracić Bułgaria ze względu na korupcję. To ponad dwa razy większa kara niż wcześniej zapowiadała Bruksela. Pieniądze miały być przydzielone w ramach pomocy funduszy przedakcesyjnych, ale Komisja Europejska zdecydowała o ich zamrożeniu ze względu na szerzącą się plagę korupcji i łapówkarstwa. W środę Parlament Europejski ogłosił, że Bułgaria ma poważne problemy z malwersacjami unijnych funduszy. Decyzja brukselskich urzędników mocno zaszkodzi bułgarskim rolnikom, którzy od trzech dni protestują. Domagają się wypłacenia obiecanych wcześniej dotacji na hodowlę bydła i produkcji mleka. Wiadomo już, że Bułgaria straci w tym roku z tego powodu 2,5 miliarda euro.
Na 4 miesiące przed decydującym starciem o fotel prezydenta Barack Obama kreuje się na polityka dyplomatę. Europejskie tournée ma przede wszystkim pokazać Amerykanom, że Obama nie boi się polityki zagranicznej, w której zamierza dokonać radykalnych zmian. Po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii mówił:
premier podczas naszego spotkania kładł nacisk przede wszystkim na to, jak możemy umacniać nasze transatlantyckie stosunki, rozwiązując problemy, które nie zostały jeszcze rozwiązane przez inne kraje. Terroryzm, otaczające nas rynki finansowe i tak rozwiązywać, organizować się, by je odpowiednio rozwiązać.
Amerykański polityk zapewnił o wdzięczności Amerykanów dla Brytyjczyków za pomoc w działaniach prowadzonych w Iraku i Afganistanie. Zwrócił też historię obojga krajów, podobieństwo języka i ciągłość tradycji. Nie krył też swojego zadowolenia z odbytej wizyty, choć zaznaczył, że wbrew pozorom może negatywnie odbić się na jego prezydenckiej kampanii.
Jestem przekonany, że wielu problemów, z jakimi mierzymy się we własnym kraju, nie rozwiążemy, dopóki nie będziemy mieli silnych partnerów za granicą. Nie jestem pewien, jaki będzie polityczny oddźwięk podróży, ale nie będę zaskoczony, gdyby w tym czasie moje notowania nieco spadły, bo Amerykanie martwią się cenami paliw i sytuacją na rynku mieszkaniowym.
Obama odwiedził już Niemcy i Francję, w których liberalne partie urządziły mu festyn poparcia. Anglia jest ostatnim etapem europejskiej podróży demokratycznego kandydata na prezydenta USA. Stamtąd uda się do Stanów Zjednoczonych.
Kolejne powiaty na Podkarpaciu są zagrożone powodzią. W związku z przemieszczeniem się fali wezbraniowej na Sanie pomiędzy Przemyślem a ujściem rzeki do Wisły ogłoszono alarmy powodziowe dla powiatów łańcuckiego, leżajskiego, jarosławskiego, przeworskiego, niżańskiego i stalowowolskiego. W dalszym ciągu alarmy powodziowe obowiązują w powiatach brzozowskim, strzyżowskim, rzeszowskim i przemyskim oraz dla miast Krosno, Przemyśl i Rzeszów. Pogotowie obowiązują w powiecie dębickim, mieleckim, tarnobrzeskim i sanockim. Fala kulminacyjna na Sanie przepływa przez Przemyśl i przekracza tam stan alarmowy o około 80 cm, ale nie rośnie. Dotychczas wiadomo o podtopieniu i zalaniu około 400 hektarów pól i upraw, zniszczeniu 7 mostów i przepustów, podtopieniu i zalaniu około 80 domów i 3 szkół. O sytuacji powodziowej na Podkarpaciu powiemy w głównym wydaniu informacji dnia. I na zakończenie pozostały nam informacje o pogodzie. Zapraszam. Jutro na ogół słonecznie, tylko na południowym wschodzie początkowo pochmurno, a w Bieszczadach na Podhalu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 26 stopni na Podkarpaciu do 30 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Ciśnienie w południe Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. To wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na główne wydanie informacji dnia o godzinie 20.
Czytasz i więcej wiesz. Czytasz i stajesz się mądrzejszy.
26 lipca przypada dzień patronalny świętej Anny, Matki Maryi. Jej kult zrodził się już w VI wieku, a w VIII rozprzestrzenił w całym Kościele. Lud u nas uznał tę świętą za patronkę zapobiegliwych, dbałych o dom i rodzinę niewiast. Toteż imię Anna zawsze było bardzo popularne. Nadając je dziewczynkom, wierzono, że wyrosną na dobre, gospodarne matki i żony. Choć czas żniw nie sprzyjał zalotom, w dniu świętej Anny często posyłano swaty i planowano związki małżeńskie, mawiając: szczęśliwy, kto w świętą Annę ugada sobie pannę, będzie miał dobrą żonę, też udane dziadki, a pieniądz nie wyjdzie mu z chatki. Modlono się do świętej słowami: Anno, uproś wnuka, to jest Jezusa, niech ma każdy, czego szuka, a opiece tej patronki powierzano szczególnie także kobiety ciężarne i położnice. Liczne są przysłowia wywodzące się z obserwacji przyrody w dniu świętej Anny. Na ich podstawie, między innymi, przepowiadano wysyp grzybów. Kiedy z ranka wieją wiatry, wtedy Anka grzyby sieje. Oraz mroźne Boże Narodzenie, gdy w Annę rojne mrowiska sieć wygody wedle ogniska. Ale najpopularniejsze pożegadło przypominało, że czas letnich upałów dobiega końca, bo od chłodne wieczory i ranki. W zreformowanym kalendarzu liturgicznym nie ma już przypadającego poprzednio na 1 sierpnia dnia ku czci świętego Piotra w Okowach, obchodzonego na pamiątkę wydarzeń znanych z dziejów apostolskich. Wtrącony do lochu i skuty łańcuchem święty Piotr apostoł został w cudowny sposób przez zesłanego z nieba anioła uwolniony z okowów i mimo licznych straży wyprowadzony z więzienia. Cesarzowa Eudoksja, żona Walentyniana III, otrzymawszy w darze od patriarchy Jerozolimy łańcuchy świętego Piotra, ufundowała w Rzymie w 439 roku kościół pod wezwaniem świętego Piotra w Okowach, gdzie łańcuchy owe przechowywano i gdzie, jak donosił w swych pismach, żyjący w latach 354-407 słynny kaznodzieja święty Jan Złotousty, osoby dotykające ich doznawały uzdrowień ze swych chorób i kalectwa. Jan Złotousty odnotowywał także, iż współcześni mu papieże polecali spiłowywać z okowów świętego Piotra drobne okruchy, które następnie złożone do kosztownych kapsułek przeznaczali na podarunki dla odwiedzających ich dostojników świeckich. Był to fragment książki Ojców Naszych Obyczajem Teresy Mazur, wydanej przez Fundację Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej.
Czytasz i więcej wiesz. Czytasz i stajesz się mądrzejszy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Przepraszamy za niewielkie opóźnienie wynikłe z przyczyn komunikacyjnych. Niestety polskie drogi drożne jeszcze nie są i każą nam właśnie w ten sposób czekać tutaj na nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. A rozmawiać będziemy o przyszłości służby zdrowia. Rozmawiać będziemy z naszymi gośćmi. Są nimi pan poseł Czesław Hoc, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, lekarz endokrynolog. Szczęść Boże, Panie Pośle, witamy.
Szczęść Boże, Ojcze, Szczęść Boże, całej rodzinie Radia Maryja.
Z nami są również przedstawiciele związków zawodowych. Pani Maria Ochman, przewodnicząca Rady Sekretariatu NSZZ Solidarność. Szczęść Boże, Pani
Szczęść Boże.
Przewodnicząca. I oczywiście też jest przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, Pan Adam Sandauer. Szczęść Boże, Panie Prezesie.
Szczęść Boże, Ojcze, Szczęść Boże.
Witamy Państwa wszystkich. Wczorajszy dzień troszkę długo się przeciągnął, nawet do późnych godzin nocnych, Panie Pośle. Była próba odwołania minister Ewy Kopacz ze stanowiska, które do tej pory pełni. Zarówno przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jak i Związku Zawodowych i Strony Społecznej nie są zadowoleni z tego, co Ministerstwo Zdrowia proponuje.
I proszę Ojca, to jest najlepszy dowód, że już najwyższy czas był, żeby właśnie próbować przynajmniej odwołać panią minister Kopacz, dlatego że źle się dzieje w służbie zdrowia, źle się dzieje nie tylko w teraźniejszości, ale to, co pani minister Kopacz zamierza wprowadzić, no to napawa nas bardzo wielkim strachem wręcz, dlatego że to już nie są żadne eksperymenty, to już nie jest jakieś ewolucyjne zmiany, ale to jest praktycznie rewolucja albo nawet taki zamach na całą służbę zdrowia, na ochronę zdrowia i praktycznie już nie będziemy wkrótce mogli mówić o służbie zdrowia, ochronie zdrowia, tylko raczej o biznesie w zdrowiu. I tak to się wszystko zapowiada. Dlatego chcieliśmy położyć temu kres i położyć zdecydowany akcent, że tak dalej nie można. Nie można handlować zdrowiem, nie można zdrowie puścić jako towar na wolny rynek, bo rzeczywiście to nie jest ta dziedzina i nie jest ta wartość, bo zdrowie jest wartością ogólną, społeczną, nadrzędną powiedziałbym i nie można lekceważyć tej wartości. Wczoraj było tak, że sukces był taki, że nie tylko my jesteśmy przeciwko pani minister Kopacz, ale właśnie strona społeczna, co bardzo jest charakterystyczne i bardzo wyraźne i bardzo ważne. No i oczywiście jeszcze poparła nas grupa posłów opozycyjnych, też innej opcji, a więc praktycznie nie mającej z nami wspólnego nic, ale też wiedząca o tym, że źle się dzieje i może się bardzo tragicznie dziać w służbie zdrowia też. Także było więcej posłów przeciwko pani minister Kopacz i to jest bardzo ważna wskazówka i bardzo ważny akcent, że tak dalej nie może pani minister postępować i cała interes, zysk i handel.
Problem służby zdrowia byłby problemem politycznym, gdyby ten problem widziała tylko jedna czy dwie, jak to zauważyliśmy, opcje polityczne, ale również niezadowoleni z obecnego stanu służby zdrowia są związkowcy, pani przewodnicząca. Dlaczego?
Ja wiem, ktoś może powiedzieć, że związkowcy są zawsze niezadowoleni. Ja muszę powiedzieć, że my nie jesteśmy niezadowoleni z pani Ewy Kopacz, ani nie mamy pretensji jakby personalnie do pani Ewy Kopacz. Tu nie chodzi o panią Ewę Kopacz, tylko o program Platformy, który pani Kopacz realizuje, a robi to z właściwym, w cudzysłowie, sobie wdziękiem. Stąd też ja zdawałam sobie sprawę, że to weto, które wczoraj, czy to wotum nieufności, które wczoraj było zgłoszone, zakończy się fiaskiem. Co więcej, pokazuje życie, że każdy minister, którego próba odwołania jest, z reguły zachowuje swój żywot jeszcze dosyć długo. Nawet sugerowaliśmy, że to może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Natomiast na pewno bardzo dobrze się stało, że ten wniosek został złożony, bo akurat w tym momencie odbyła się również debata i to jest jak rzucenie światła na to, co rzeczywiście Platforma, no często pod osłoną nocy w parlamencie ostatnimi czasy robiła. Nawet powiem mocniej, wyprawiała, bo to przechodzi 10 lat przyglądam się pracy w parlamencie. Widziałam rzeczywiście różne ugrupowania polityczne, nawet takie, którym przypinano łatki, że powinni się jeszcze wiele nauczyć, jest dopiero świeżo w parlamencie. Tutaj spodziewaliśmy się, że rzeczywiście przyjdzie ugrupowanie, no, które mieni się swoistą elitą, więc standardy zachowań w stosunku do partnerów społecznych, czy w stosunku do środowisk medycznych, czy innych organizacji, no, będą znacznie wyższe. My nie godzimy się na ten, krytykujemy jednym głosem. Powiedzieliśmy to na Komisji Zdrowia, kiedy ta Komisja Zdrowia rozpoczęła pracę, kiedy wrócili partnerzy społeczni na obrady, po tym jak pani minister przysłała nam zaproszenie. Bo wcześniej sytuacja w parlamencie wyglądała tak, że byliśmy tam no, nieustannie lekceważeni, pomijani, no nawet
były ograniczenia z wejściem.
To znaczy to w ogóle od samego początku jest dziwny parlament, nieprzyjazny parlament, parlament, gdzie nie wiadomo, co człowieka spotka i powiem więcej, myśmy nawet wczoraj zdecydowanie nie przyszli na tą debatę o minister zdrowia, ponieważ wejście na galerię, tak jak ojciec wspomniał, kojarzy nam się bardzo źle, a poza tym mieliśmy w tym czasie manifestację w Warszawie i tam solidarnie jeden z drugim żeśmy szli przez Warszawę, pominając się o słuszne prawa pracownicze. Natomiast tutaj ze służbą zdrowia, tak jak powiedział pan poseł Hoc, ja myślę, że ja się nie boję. Ja nie chciałabym używać takiego słowa strach, ale czeka nas bardzo twarda walka o to, ponieważ o to, żeby zachować w ogóle służbę zdrowia w miarę przyjaznym jeszcze i zrozumiałym dla pacjenta i dostępnym dobrem. Bo
nic ale ja, pani przewodnicząca, jako pacjent obawiam się. Nie lekarzy, bo lekarze są zawsze sercem nastawieni do pacjenta, ale całych procedur, które im tej sympatii dla pacjentów i wszystkich pracowników służby zdrowia niektóre procedury nie umożliwiają. Wybudujemy nowoczesną sieć autostrad, dróg ekspresowych, mostów, obwodnic, słyszeliśmy w obietnicach przedwyborczych, zagwarant Platformy Obywatelskiej, zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej i zlikwidujemy NFZ. Oczywiście nowoczesnych sieci autostrad nie ma, dróg ekspresowych nie ma, mostów i obwodnic też nie ma. Dlaczego o tym mówię przy okazji służby zdrowia? Bo niestety bez tych obietnic
nie mogliśmy
rozpocząć naszego programu tylko dlatego, że te obietnice zostały niespełnione. Jeszcze zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej. To wszystko obiecywano. A również pan Adam Sandauer, przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, który również przygląda się pracy obecnej ekipy i w sposób szczególny uczestniczy pan też dosyć czynnie w pracach sejmowych Komisji Zdrowia, ale też i innych tutaj spotkań, które...
W czasie Białego Szczytu również. Też. Razem w Białym Szczycie, żeśmy razem uczestniczyli, tak.
Jeśli to akurat ja jestem sprawcą opóźnienia programu, za co chciałem przeprosić, ruch wahadłowy do Torunia spowodował to, że jechałem o kilkadziesiąt minut dłużej niż normalnie i dopiero dojechałem z tym opóźnieniem. Natomiast ja myślę, proszę Państwa, że trzeba podkreślić podstawową rzecz, że konflikty wokół służby zdrowia to nie jest tylko ten rząd, to jest wiele, wiele lat. Przypomnijmy, co działo się po wprowadzeniu kas chorych, przypomnijmy, co działo się za pana ministra Łapińskiego, natomiast to, co dzieje się w chwili obecnej, nie ma precedensu, dlatego że w chwili obecnej mówimy tak naprawdę, niech o służbie zdrowia zacznie decydować kodeks handlowy i niech procedura medyczna będzie sprzedawana, niech szpitale staną się spółkami, tylko ja chciałbym zadać publicznie podstawowe pytanie. No, spółki mają zarabiać pieniądze. Pacjent ma być leczony. A co będzie, jak pacjent będzie nieopłacalny? Czy będziemy nie leczyli pacjenta, bo się nie będzie go opłacał? No to jest pytanie postawione publicznie w telewizji o bardzo wielkiej oglądalności. Myślę, że tak naprawdę to, co się dzieje, jest szalenie niebezpieczne.
Co pana, panie przewodniczący, tak najbardziej przeraża w tym, co obserwujemy?
Można oczywiście wprowadzać mechanizmy rynku w systemie ochrony zdrowia, nawet trzeba, tylko w sposób rozsądny. To nie może być tak, że wszystko staje się rynkiem, że likwidujemy ubezpieczenia społeczne na rzecz ubezpieczeń komercyjnych. Tutaj może warto zwrócić uwagę, przypomnieć wszystkim, że na leczenie człowieka 80% środków wydaje się w ciągu ostatniego roku jego życia. I teraz każdy, który mówi nam, że on płaci dużo na składki, że on tyle nie potrzebuje, że on by chciał prywatnie, on nie ma świadomości dzisiaj tego, że on płaci na swoich rodziców, na starsze pokolenia. Kiedy on sam będzie starszy, no to on nie będzie już miał tych pieniędzy i on będzie potrzebował, i on powinien liczyć na to, że ktoś inny na niego zapłaci. Ubezpieczenie komercyjne w odróżnieniu od ubezpieczenia społecznego powoduje to, że się wykupuje polisę na rok. I te polisy dla ludzi 70-80-letnich, jeżeli zrobimy ubezpieczenia komercyjne, będą prawdopodobnie tak drogie, że nie będzie nikogo, nawet tych, którzy dzisiaj mówią, że oni przestrzegają. Zresztą ten system, proszę Państwa, solidaryzmu takiego pokoleniowego, międzypokoleniowego, to nie jest nasz pomysł, nie jest pomysł żadnego układu politycznego z Polski. To jest dawno temu wymyślone, jeszcze Bismarck wymyślił przy emeryturach. No to stąd się wzięło. I teraz burzenie funkcjonujących zasad, mówienie, że rynek wszystko załatwi, to ja przestrzegam, rynek może nas też załatwić.
Natomiast też jest sprawa rynku ustaw kominowych, które poniekąd też zawetowanie tejże ustawy wywołała burzę w Platformie Obywatelskiej. Panie pośle, dlaczego?
Proszę Państwa, więc my obserwujemy stale i widzimy to w tym parlamencie, nawet przy procedowaniu nad projektami ustaw, kolejnych ustaw, które rzekomo mają naprawiać służbę zdrowia, wręcz wszystkie takie rozwiązania, które dają przywilej, ale przede wszystkim przywilej dla przyszłościowych beneficjentów tego przywileju, a mianowicie prywatnych podmiotów. I ta zawetowanie tej ustawy kominowej to praktycznie całe szczęście, że mamy pana profesora Lecha Kaczyńskiego, a więc pana prezydenta, który jeszcze czuwa nad pewnym bezpieczeństwem, dlatego że to jest też ustawa robiona pod między innymi pod spółki prawa handlowego, które mają przecież, dlaczego właśnie boimy się tak bardzo, dlaczego mówimy strach? Już to nie jest już obawa, strach, dlatego że po pierwsze wszystkie szpitale muszą się przekształcić obligatoryjnie, wszystkie. To już jest wielkie, podejrzane i bardzo niebezpieczne. I po drugie, wszystkie sprawy handlowego, a więc wiadomo, wszystkie nastawione na zyski, potem możliwość danej prywatyzacji. A w tej prywatyzacji, w tych spółkach prawa handlowego będą prezesi, którzy będą chcieli zarabiać bardzo dużo, bo wiadomo, kto będzie biznes miał, to musi mieć zarobki, prezes musi mieć takie zarobki. A więc ta kominowa ustawa przeszkadzała, więc Platforma Obywatelska zniosła niby tą ustawę kominową. No i całe szczęście, że pan profesor Lech Kaczyński jakby panuje nad bezpieczeństwem i za weto. I dobrze jest weto. Natomiast jeszcze mogę powiedzieć w ten sposób, że rzeczywiście zdrowie nie wolno puścić wolnego rynku dla zdrowia. Można i trzeba mieć rynek regulowany, rynek konkurencyjny, ale nie wolny rynek. Ten pęd takiej do neoliberalnej globalizacji i wszystkiego urynkowania to jest nie w tych dziedzinach. Są pewne dziedziny, których nie można urynkowić pewnie, tak jak na przykład nie można urynkowić straży pożarnej, bo co by było, gdyby straż pożarna była na przykład sprywatyzowana, czy tam również na przykład policja. Im bardziej więcej przestępstw, tym więcej zarobimy na przykład policja albo straż pożarna. Do tego pożaru nie pojedziemy, bo to się wystarcza. Bo to jest system, który będzie dobierał pewnych pacjentów, czy pewnych petentów, jeśli chodzi o...
Dziwne, że to opłaca się, jeżeli chodzi o prywatyzację sektora służby zdrowia, opłaca się Platformie Obywatelskiej. I to, co pani Sawicka mówiła tuż przed wyborami, mówiła o tym, co się dzieje teraz, że za wszelką cenę będzie można dążyć do sprywatyzowania, wykupienia szpitali, no i oczywiście do olbrzymiego, jak to sformułowała, kręcenia lodów. Pani przewodnicząca.
Ja jeszcze się wrócę do ustawy kominowej, bo to jest bardzo ważne, co ojciec powiedział. Ustawa kominowa ograniczała zarobki menedżerów, prezesów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ktoś mógłby powiedzieć rzeczywiście, że 6 średnich krajowych, średnia krajowa w tej chwili na ponad 3000, 6 razy, to jest no, dosyć dla mnie oszałamiająca
wysoka
suma.
Ta średnia ponad 3000?
6, znaczy no, wysoka średnia krajowa, bo to jest średnia krajowa,
a
oni mają do 6-krotności. Stąd też takie są te niskie zarobki dzisiaj prezesów, które Platforma chciała zmienić. Możemy sobie wyobrażać i wiemy, ile zarabiają prezesi w komercyjnych bankach, no często właśnie pobierając opłaty od nas jako tych, którzy tam lokują swoje niewielkie oszczędności.
Ale chcę powiedzieć, dla osób, które otrzymają 600, 700, 800 zł emerytury, 1600
dlatego chcę
pensji, to są ceny niewyobrażalne.
Nie, to jest ponad 16 tysięcy, 18 tysięcy. Ojcze, my mówimy 6 razy średnia krajowa. Średnia krajowa w tej chwili chyba jest ponad 3,5 tysiąca brutto. Łatwo policzyć, tak jak mówię.
40.
Być może ona się zmienia w zależności od kwartału, bo podawana jest przez GUS. I teraz Solidarność zwróciła się do pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego o to, aby tą ustawę zawetował, również z innego powodu. Otóż myśmy w zeszłym roku, podpisując porozumienie z rządem Prawa i Sprawiedliwości, zapisali w tym porozumieniu, iż rząd będzie szedł w kierunku zniesienia tak zwanego neopopiwku. Neopopiwek to jest ograniczenie w wzroście wynagrodzeń pracowników w tych samych spółkach. W tych samych spółkach pracownik ustala się na początku roku w Komisji Trójstronnej wskaźnik wzrostu, przyrostu wynagrodzeń. I to jest wskaźnik z reguły no, 4-5% odliczony od poziomu inflacji. I teraz niż ten ustalony wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli dostanie więcej, no to na prezesa takiej spółki no, można nałożyć sankcje z usunięciem go włącznie, bo on po prostu postępuje no, niezgodnie z tym, uczestniczyć we wzroście gospodarczym, bo dzisiaj nie mogą. Natomiast prezesi, oni i tak sobie radzą, bo oni poprzez jakieś premie, gratyfikacje, inne, oczywiście te pieniążki są przekazywane. Natomiast pracownicy tak naprawdę nie mogą uczestniczyć w tych dobrach, które wytwarzają. Stąd też zwróciliśmy do pana prezydenta, stąd też jest to weto, za które panu prezydentowi bardzo dziękujemy. To pokazuje również, jakie olbrzymie w Polsce jest rozwarstwienie. Rozwarstwienie niemożliwe do ocenienia. My już nie mówimy o zarobkach gwiazdek show biznesu czy prezesów prywatnych firmach, ale właśnie również w spółkach Skarbu Państwa. Zresztą no, mieliśmy ostatnio, chociażby media donosiły, parę informacji na temat tego, jak czasów tej koalicji obsadza się te stanowiska całymi rodzinami, więc jeśli jest jeszcze to mało, to ja nie wiem, ile trzeba zarobić.
Bardzo dziękuję, pan prezes Adamson.
Ja po prostu chciałem zapytać pana posła, bo czegoś nie rozumiem. Nie chcę być obrońcą Platformy i oczywiście tego projektu, ale artykuł 9 ustawy mówi o dwóch formach, o spółkach Skarbu Państwa i o przedsiębiorstwach państwowych, które mogą, gdzie szpitale mogą mieć tą albo tamtą formę. Jak to jest naprawdę?
Ja zanim odpowiem, to jeszcze tylko powiem, dlaczego jeszcze się trzeba bać i tak dalej tego. Jest bardzo poważne niebezpieczeństwo, dlatego że jeśli to się stanie, co Platforma zamierza zrobić, jeśli to się stanie naprawdę, to w takim razie już nie będzie odwrotu. Nie zmienimy już stosunków własnościowych. Stanie się tak, że naprawdę przejęty zostanie majątek 100-miliardowy, praktycznie majątek szpitali, i nie będzie powrotu, odwrotu. I wtedy naprawdę, nawet gdybyśmy chcieli, widzieli potem, że jest to no, tragicznie stanie się, to nie będzie odwrotu. A druga sprawa, to co jeszcze nawiążę do pana prezesa, który powiedział, że trzeba się bać potem o pacjenta, dojdzie do do nieopłacalnego tego pacjenta, w ekstremalnych sytuacjach dojdzie tak zwanego syndromu, ja to nazywałem skały tarpejskiej, czyli strącania jakby ze skały tych nieopłacalnych pacjentów moralnego, bo zawsze, jeśli przedsiębiorstwo jest ustawione na zysk, no jeśli trzeba mieć jak najwięcej zysku, no to czyimś kosztem, no kosztem najczęściej albo jakości, albo kosztem ponoszonych względem pacjenta. I to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast tutaj, panie prezesie, jest jedna zasadnicza sprawa. Jest powszechność i obligatoryjność przekształcenia wszystkich SPZ-ów, czyli Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w spółki prawa handlowego. To jest pierwsze. I najważniejsze, to jest jedyna jakby dążność i prawo Platformy Obywatelskiej. Natomiast jeszcze
w artykule 9 ustawy jest mowa o tym, że minister
Artykuł
dziennika. Czy pan ma sprawozdanie artykuł, podkomisji już?
Tam się zmienia tak szybko wszystko, że po prostu...
Czyli to, bo ja mam z podkomisji ten
materiał. One mogą działać w dwóch, one mogą działać jakby w dwóch formach. Znaczy się jednostki budżetowe, to znaczy jeżeli to będzie na przykład jednostka budżetowa utworzona przez ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych. Tak, ale działające na przykład, to mamy taką jedyny szpital działający jako szpital ministerstwa w Polanicy, to jest działający w takiej formule. Sanepidy działają w takiej formule. Natomiast jeśli chodzi o większość tych szpitali, no to jest ta obligatoryjność, która połączona jest znowu z kijem i marchewką. Znaczy się, że jest rok czasu według projektodawcy, czyli w ciągu następnego roku, jeżeli ustawa wejdzie w życie 1 stycznia, to wtedy szpitale będą miały rok na dokonanie oszacowania majątku i przekształceń zgodnych z przepisami. Są.
Jest. Tak. Natomiast tu jest inne myśmy siedzieli,
że tam się zapisuje, panie prezesie, w expressis verbis zapisane, że szpital jest przedsiębiorstwem. Zakład opieki zdrowotnej jest przedsiębiorstwem.
Gospodarczy.
Jest.
Nie powinien być.
I tutaj zakład opieki zdrowotnej jest przedsiębiorstwem.
Być. Natomiast to jest oczywiście jeszcze inne niebezpieczeństwo, mianowicie, jeżeli przeczytać tą ustawę o zakładach opieki zdrowotnej od początku do końca, to dzieje się tak, że te zakłady opieki zdrowotnej mają być kierowane, powołuje się spółki, które mają prowadzić te zakłady opieki zdrowotnej. W żadnym miejscu na początku tej ustawy nie ma mowy o przekazaniu majątku tym spółkom, natomiast na koniec jest mowa o tym, że Rada Nadzorcza spółki w ramach likwidacji może powołać likwidatora i sprzedawać ten majątek. Jakaś dziura prawna, no, przekazanie majątku nie wiadomo którą drogą, no, tak to wygląda w każdym razie w tym akcie prawnym, czy to jest jakoś mocno dziurawe i niejasne.
Jeszcze wracając właśnie do tego, do tych kominowych i do tego, że ojciec wspomniał, że tam ci menedżerowie w szpitalach również by podlegali temu niepohamowanemu wzrostowi wynagrodzeń, to chcę powiedzieć, że w pierwszym projekcie tej ustawy, dlaczego pytałam pana prezesa, czy to jest ten, ponieważ tych projektów było już tyle, że już się autorzy pogubili, który jest istotny. To nie jest ostatni. Zapewniam pana, panie prezesie, że na pewno nie jest ostatni. Jak znam życie, to nie. Tak, to na ten moment.
Jeszcze w nocy się zmienią.
Na ten moment prawdopodobnie tak. Natomiast chcę powiedzieć właśnie, że w pierwszym projekcie był udział akcjonariatu pracowniczego, czyli pracownicy mieli mieć prawo nabycia 15% akcji, no tak jak w każdym jednym przedsiębiorstwie. I również domagaliśmy się tego, żeby mieli swój, zasiadali jako przedstawiciele załogi w radach takiej spółki. Chodziło o takie przepisy. Absolutnie jeden i drugi przepis został usunięty z ustawy, także te projekty są absolutnie nie do przyjęcia.
Proszę zwrócić jeszcze na artykuł 6. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest znowelizowany artykuł 6 tej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, gdzie też się zawęża
misję
szpitala. To jest bardzo charakterystyczne. Zawęża się tak, że szpital nie będzie miał w obowiązku wszystkich pacjentów przyjmować. Czyli ja
krótko. To zakład opieki zdrowotnej, panie.
Zakład opieki zdrowotnej, tak.
Bo to jest i przychodnia.
Ja to określiłem. Zakłady opieki zdrowotnej i tak nie mają obowiązku przyjmowania wszystkich pacjentów.
Nie, ale jeśli przychodzi ojciec do przychodni na przykład i nie jest ojciec zapisany, i można podejść do okienka, jeśli ojciec pozwoli, zapytać się, czy przyjmie lekarz, zapytać lekarza i wtedy lekarz, no oczywiście, jeżeli ma jeszcze wolny czas, no przyjmie takiego pacjenta. Natomiast według tej nowej ustawy, no już to nie będzie takie oczywiste.
Panie przewodniczący, pacjent stoi przed okienkiem rejestracyjnym z alternatywą. Albo pacjent płaci, jeżeli nie jest gdzieś przyjęty albo nie posiada jakiegoś ważnego dokumentu, albo pacjent nie będzie przyjęty. I nagle w spółkach, i nagle w szpitalnych przychodniach, albo jeżeli się jedzie na izbę przyjęć, no to wtedy z bólem odsyła niestety do lekarza pierwszego kontaktu.
Bo pacjent jest zbędnym ogniwem w systemie.
Jeśli pacjent ma poczucie życia lub zdrowia i zgłosi się do placówki ochrony zdrowia, ma obowiązek zostać przyjęty.
No może tak jest w placówki kołobrzeskiej, bo to też jest dosyć ciekawy kazus, panie pośle.
No proszę ojca, no u nas jest, my w 2005 roku mieliśmy zobowiązań ogólnych około 25 milionów złotych, zobowiązań ogólnych, wymagalnych chyba 19,5 miliona złotych. Opracowaliśmy w 2005 roku rzeczywiście taki program restrukturyzacji naprawy. przy pomocy, powiedziałbym tutaj, wszystkich samorządów, szczebla organu założycielskiego, a więc marszałkowskiego, urzędu marszałkowskiego, urzędu miasta, starosta powietowego i muszę powiedzieć,
że... Proszę, bądź pan powie, że szpital jest w Sejniku, bo tak, dzisiaj tak, Platforma organ, chce przekazać samorządom szpitale, a dzisiaj to jest szpital...
Urząd Marszałkowski, tak.
W Sejniku.
I muszę powiedzieć, że tam właśnie rzeczywiście nastąpiła taka naprawdę koalicja na rzecz tego szpitala ponad podziałami, bo dość powiedzieć, że Urzędu Marszałkowski był wówczas marszałek mianowany z ZLD, marszałek Zygmunt, pan profesor Zygmunt Meyer, który bardzo przyjaźnie i bardzo konstruktywnie zadziałał. Urząd Miasta był pan prezydent Binkowski, Henryk, czyli prawicowy, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, a starosta powiatowy był Ryszard Ławrynowicz z ZLD. Czyli proszę zwrócić uwagę, wszystkie samorządy, chociaż te samorządy jeszcze nie miały powinności nawet pewnych świadczeń materialnych nawet ułożyć, ale wszyscy się, takie trójporozumienie było. Oczywiście,
no i co, szpital może funkcjonować, wokół niego może się rozwijać piękna infrastruktura.
Mało tego funkcjonuje, bilansuje się, funkcjonuje, jest bardzo nowoczesny praktycznie.
Jest remontowany.
Jest oczywiście, no, pewne grunty sprzedaliśmy, to było Urzędu Marszałkowskiego, Urząd Marszałkowski nam zwrócił te...
Tym inwestorom?
Nie, na przetarg, to był przetarg. No i oczywiście są pewne jakieś tam jeszcze może zaszłości, ale to przetarg był normalnie, wszystko w ramach prawa. No i jest teraz tak, jak jest, jest dobrze.
No to skoro sytuacja tak dobrze wygląda w Kołobrzegu, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego lekarze w Koszalinie, pobliskim chociażby, czekają, aż ich szpital będzie sprywatyzowany i wtedy będą mogli funkcjonować.
Bo trzeba jeszcze dojść do jakby takiego, no, do takiej konstatacji, takiej prawidłowej konstatacji, że nie wszystkie SPZOZy działają w sposób taki, że generują długi, tak? Nie wszystkie, bo 50% w Polsce samodzielnych publicznych szpitali jest, bilansuje się, ma dobrą kondycję, no dobrą, no bilansuje się. Czyli nie ma coś takiego, że musimy przekształcać na gwałt, dlatego że jest lawinowe zadłużenie się szpitala, że w 2005 roku w trzecim kwartale zobowiązania wymagalne wszystkich szpitali publicznych wynosiły 6 miliardów 86 milionów złotych. 6 miliardów. Natomiast w czwartym kwartale 2007 roku, kiedy już nie mieliśmy władzy, te zobowiązania wynosiły tylko 2 miliardy 670 milionów. Czyli proszę zwrócić uwagę, ile zmniejszyliśmy zobowiązań wymagalnych, a po drugie zrobiliśmy tak, że zahamowaliśmy te lawinowe zadłużenie szpitali i poważnie zmniejszyliśmy, czyli są mechanizmy, albo nie jest coś, nie jest jakby stwierdzeniem prawidłowym, że wszystkie SPZOZy to jest to zło, które trzeba naprawić.
I teraz panie pośle, co, taki szpital trafia pod młotek?
No to nie, SPZOZy nie mogą być...
Czyli jaki jest ratunek, wyjście
no,
z tego
ratunek, no, ratunek rzeczywiście jest zwiększenie albo funkcji kontrolno-nadzorcze, bo rzeczywiście w części szpitali jest złe zarządzanie, ale to nie jest tylko powód jedyny do jakby generowania długów, dlatego że...
Ale panie pośle, wchodząc w słowo, to proszę mi wytłumaczyć, dlaczego w pobliskim Koszalinie drogi sprzęt, były szpital wojewódzki, do którego, który był, tak, którego były wkładane pieniądze,
cały czas...
dobra kadra, tylko tak, szpital, jeżeli chodzi o utrzymanie budynku, jest w coraz gorszym stanie, a lekarze czekają na prywatyzację jak na zbawienie.
Bo jeszcze jest drugi element, najważniejszy element, nakłady służby zdrowia, nakłady. Jeśli w Polsce mamy 4,3% PKB, a minimum to jest 6% PKB, bo na przykład w Czechach już, gdzie jest to 7% PKB, a już inne to jest 13-14 wszystkie kraje PKB, my mamy 4,3. Nie możemy jakby usprawnić, naprawić służby zdrowia, jeśli nie wzrośnie się, nie wzrosną nakłady na służby zdrowia. I to jest clue wszystkiego. Dlatego w Koszalinie, nie dlatego, że jest złe zarządzanie, czy zła jakaś funkcja kontrolna, tylko jest po prostu monopolista, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, ma za mały strumień pieniędzy, bo przecież ja znam kadrę zarządzającą w ogóle szpitala w Koszalinie i nie uważam, że ona źle zarządza, tylko po prostu nie ma jakby dobrego, normalnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca kręci głową, chyba się nie zgadza, ale bardzo proszę.